Minęła godzina 13.10, ja nazywam się Michał Sporczyk, a to jest audycja Gość Dnia. A w dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie na temat tego, kim są ci wszyscy ludzie w żółtych koszulkach, których widujemy przez ostatnie dni na terenie miasta. Nie tylko żółtych, ale też czerwonych, czarnych. I te czarne koszulki dwie widzę dzisiaj przed sobą, ale też widzę przed sobą, no chyba nie boję się użyć tego określenia. Sprawdzę trochę tego zamieszania. Jest ze mną przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ksiądz Dariusz Kowalczyk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dodajmy jeszcze jeden kolor koszulek. Niebieski. Wychowawcy.
Tak jest. Są ze mną też dwie stypendystki. Jest ze mną Dominika, jest z nami Karolina. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
No i teraz tak. Nie mogę nie zapytać na samym początku, co to za zamieszanie i co to za ludzie w kolorowych koszulkach?
Te kolory zostały wymienione. Dwa z nich mówią, kim jesteśmy. Nie chodzi o Ukrainę, chodzi o kolory papieskie, żółty i niebieski. A mianowicie jest to Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która skupia młodych, zdolnych ludzi, bardzo ambitnych, chcących się rozwijać z terytorium całej Polski, wszystkich polskich diecezji. Ludzi, których warto wspierać, którzy mają wielkie ambicje, aspiracje, którzy potrzebują formacji, którzy potrzebują życia duchowego, którzy potrzebują dzisiaj w ogromnym stopniu, myślę, bardziej niż kiedyś, wspólnoty. Bo mają znakomite urządzenia, które służą do komunikacji i paradoksalnie czasem one powodują, że stajemy się bardziej samotni. Dlatego jak sobie tutaj przez tydzień jesteśmy już w Płocku, i będziemy do środy, no to można zbudować wspólnotę. A budujemy ją wokół nie tylko wartości, ale osoby. Przede wszystkim Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. A potem bardzo mocno osoby Jana Pawła II poprzez taki kwadrans z Janem Pawłem II, gdzie poznajemy jego nauczanie, medytujemy sobie. No i przez świadków wiary, a takim najważniejszym w tej chwili jest święty Stanisław Kostka. Z racji 300-lecia, może tak powiem, jego kanonizacji. Ja może tak powiem trochę historycznie, bo myślę, że wiek mnie też do tego mobilizuje. A mianowicie jak byłem dzieckiem w podstawowej szkole, to jak były takie tridua związane ze wspomnieniem liturgicznym we wrześniu, no wtedy było świętego Stanisława Kostki, to bardzo to lubiłem, bo 3 dni chodziliśmy sobie na takie rekolekcje, prawie że letnie. Księża nam wyświetlali wtedy slajdy, filmy w kościele o tematyce właśnie religijnej, o świętym Stanisławie i pamiętam to doskonale. I wtedy właśnie między innymi poznałem tę postać. A dzisiaj jako dorosły mężczyzna myślę sobie tak, że ta postać jest bardzo dla nas ważna. Bo on przede wszystkim był ultra wrażliwym człowiekiem. Nie tylko szukał woli Bożej i potrafił się nawet własnej rodzinie przeciwstawić, żeby tę wolę znaleźć, ale też jego wrażliwość, jego czystość spojrzenia, ta czystość jego języka, to jest coś, co dzisiaj myślę, za czym wszyscy tęsknimy i co chcielibyśmy sobie w sobie budować. Więc jak sobie tak pan rektor pytał, co my tu robimy, no to my po prostu tu robimy Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która jest bardzo krótko nazywana żywym pomnikiem Jana Pawła II. A więc z płocczanami, z całą diecezją, z kapłanami, księdzem biskupem Szymonem i mnóstwem ludzi i instytucji robimy Dzieło Nowego Tysiąclecia.
No i teraz, drogie panie, nie mogę nie zapytać was, a czym dla was jest to Dzieło Nowego Tysiąclecia?
Dla mnie Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia to przede wszystkim ludzie, relacje, ale nie tylko właśnie takie relacje międzyludzkie, ale przede wszystkim relacja z Panem Bogiem, bo tak naprawdę poprzez fundację po raz pierwszy doświadczyłam młodego kościoła. U mnie w parafii tak naprawdę nigdy nie działała żadna grupa młodzieżowa, która właśnie skupiałaby się wokół Pana Boga i to właśnie w fundacji po raz pierwszy na obozie w Kielcach w 2018 roku doświadczyłam tego żywego kościoła i zobaczyłam, jak są piękni młodzi ludzie w kościele i dla mnie po prostu ta fundacja to jest świadectwo młodego człowieka w kościele.
No właśnie, księże Dariuszu, teraz nie mogę nie zapytać w ogóle, skąd idea takich obozów formacyjnych? No bo z jednej strony może nam się wydawać, że to jest taki fajny obóz letni, gdzie ludzie sobie jadą, dobrze się bawią, ale jak chociażby posłuchałem teraz tej wypowiedzi, to mam wrażenie, że to jest trochę wyższa ideologia, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o zabawę.
Tak, nawet nie ideologia, bardziej może idea, a nawet chyba nie, bo to jest osoba. Fundacja zrodziła się z nauczania Jana Pawła II w 99 roku, tak szybciutko przypomnijmy. Czas ogromnego zawirowania w gospodarce, 10 lat po przełomie roku 89, gigantyczne bezrobocie, ponad 20%, pojawiający się w wielu miejscach obszar biedy i ubóstwa, szczególnie w byłych państwowych gospodarstwach rolnych, upadek przemysłu, naprawdę dramatyczne okoliczności. I Ojciec Święty mówi, trzeba się zająć młodymi ludźmi, którzy mają wyposażenie od Boga, czyli talenty, mają chęć, natomiast wymagają pomocy materialnej, żeby po prostu skończyć dobre liceum, skończyć studia, pojechać do dużego miasta i tak dalej. To się wiąże ze środkami. No i właśnie wtedy zostało z tej pielgrzymki trochę pieniędzy. Episkopat Polski decyduje się w roku 2000 założyć Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera tych ludzi, o których powiedziałem. Na początek jest to 500 osób, a teraz już od co najmniej 20 lat mamy powyżej 2000, 2100, 1900, czasem 2,5 tysiąca młodych ludzi. I ich wspieramy w sposób taki ciągły, czyli od dzisiaj, od siódmej klasy, dokładnie drugiego semestru siódmej klasy do ukończenia studiów lub też podjęcia zawodowej pracy. To jest sprawa materialna, bardzo ważna, bo no tak, no, trzeba pójść na korepetycje czasami, trzeba dojechać w wypadku niektórych stypendystów 30 km do liceum czy 40, trzeba wykupić stancje i tak dalej, i podręczniki, różne programy i tak dalej, ale to byłoby, myślę, maksymalnie 50% tego, co my robimy, bo druga część z punktu widzenia końca studiów jest ważniejsza. To jest to, co powiedziała Dominika, co nieraz mówiła Karolina, którą pewnie jeszcze usłyszymy, bo ja z nimi się znam już wiele lat i mnóstwo, setki im podobnych ludzi, którzy mówią, proszę księdza, szczególnie pod koniec studiów, najważniejsza była wspólnota ludzi. To znaczy, że my w tych wartościach byliśmy, że przygasło przez akademik, dziwne studia, jakieś doświadczenia życiowe, czasem trudne, a czasem wręcz naprawdę, mało powiedzieć, bardzo dramatyczne. Gdzie jest następowo rozdarcie, gdzie czasem nastąpił moment, że nie wiedziałem, gdzie iść, gdzie jest prawda. I ja przyjeżdżałem na rekolekcję, czy na obóz tygodniowy, czy dwutygodniowy i tak biskup Szymon powiedział na mszy otwarcia, ładowałem tak mocno swoje akumulatory duchowe, że nagle odzyskiwałem wiarę w świat, w siebie, wiarę w Boga, wiarę w ludzi. I nagle życie rozkwitało. I właśnie ta druga część, na początku wiadomo, no wiecie, no musimy mieć co jeść, gdzie spać, czym jeździć. Musimy mieć pieniądze, żeby kupić wszystko, co jest potrzebne do życia, do uczenia się, studiowania. No ale przecież nie samym chlebem żyje człowiek. No. Czasem niektórzy ludzie wszystkiego tego mają w nadmiarze, a nie mają właśnie tego ducha, nie mają wspólnoty, nie mają wiary w sobie. Tutaj zacytuję papieża Benedykta z drugiej encykliki o miłości. Mówi, w Euroatlantyku, w ultrabogatej kulturze, gdzie ludzie w większości mają więcej niż potrzebują, są ubogimi naszego czasu, bo nie znają Boga albo utracili Kościół. I gest samarytańskiej miłości nie polega na tym, że ja daję mu pieniądze, leki czy pożywienie, którego ma w nadmiarze, tylko daje mu Boga. Doświadczenie wiary, doświadczenie wspólnoty, doświadczenie miłości. Wydaje mi się, że właśnie to jest fundacja. Tak, teraz przepraszam o sobie. No, cały rok jeździmy, mnóstwo spotkań, odpraw, najróżniejszych umów, uchwał, tysiące telefonów, maili i tak dalej i przyjeżdżam sobie i widzę pierwszych 5-10 stypendystów i mówię, będę to robił dalej. Warto to robić, to ma naprawdę głęboki sens. Pod koniec obozu, kiedy oni ściskają się, płaczą, kiedy umawiają się na kolejne spotkania, kiedy piszą przepiękne posty, kiedy nam dają prezenty, czasami kwiaty, czasami maile, jak kończą studia, ile im fundacja dała, to proszę wierzyć, mężczyźnie nie wypada tego mówić głośno, ale gdzieś tam w zaciszu biura czytam sobie takiego maila, biorę chusteczki i płaczę, mówię, kurczę, warto było to robić. Warto było się czasami gdzieś tam poświęcić, gdzieś tam ponieść krzyż taki czy inny, no bo takie jest życie chrześcijańskie. Sami w tym uczestniczymy, zresztą oni też, bo takie biuro obozu to jest kilkadziesiąt osób, żeby przygotować taki obóz na 700 osób na ponad tydzień. Więc fundacja jest taka właśnie dwutorowa. Jest taka duch i materia, bym powiedział, może tak bardzo upraszczając, ale ten duch jest ważny. No my musimy naprawdę mieć nadzieję, my musimy mieć ludzi, my musimy mieć tych, którzy dodadzą nam otuchy. Kiedyś jestem w wspomniany obóz w Kielcach, mieliśmy uwielbienie na rynku Starego Miasta i przybiegli do mnie kilkanaście osób, którzy byli już dawno stypendystami. Przedstawiały mi swoje żony, dzieci, mężów, co robią, czy pamiętam ich imiona. Okazało się, że wielu z nich pamiętam. I tak sobie zapytałem na odchodne, mówię, a słuchajcie, a tęsknicie za czymś z fundacji? Ja to zrobiłem specjalnie, żeby powiedzieli, że za stypendium, że pieniądze by się przydały, no bo są młodzi dopiero. I dziewczyna ze łzami w oczach mówi coś takiego. Proszę księdza, najbardziej tęsknimy za tymi mszami świętymi, kiedy 1000 czy 1500 ludzi młodych w żółtych koszulkach szło do komunii świętej, a potem 15 minut było uwielbienie i nikomu się nie chciało wychodzić z kościoła. I proszę mi wierzyć, ja stanąłem jak wryty, myślę sobie, Boże, niby miał być to głupi żart, ale teraz, 25-lecie w Częstochowie, w zeszłym roku, stają trzy dziewczyny. Ja mówię, który obóz? Serpelice nad Bogiem. Mówię, 2001 rok. Byłyście wtedy w drugiej klasie gimnazjum, po drugiej klasie. Ile macie teraz lat? No 38-9. I mówią tak, chciało wam się tu przyjechać na jubileusz przy księdza. My dopiero w ostatnich latach zrozumiałyśmy, co nam dała fundacja. W czym my uczestniczyłyśmy i ile to nam dało w życiu. Niewymuszone, niesprowokowane, po prostu podeszły do mnie, żeby mi to powiedzieć. Ja się tym dzielę, tymi informacjami, bo rzeczywiście tak w życiu jakoś jest, że jak mamy to wielkie szczęście, to my tego jakoś nie widzimy. Dopiero z perspektywy, Boże, jak świetnie, że tego człowieka spotkałem, że mam tego przyjaciela, że przyjaciółkę, że byłem tu, że byłem tam, że słyszałem taką konferencję, który ktoś mi coś powiedział i to mi tyle w życiu dało. Nie tylko, że świadomości, że no, trzeba żyć dobrze, to wszyscy wiemy. Motywacja to jest siła. I te obozy taką siłę w tych młodych ludziach wyzwalają. I w nas też, w tych, którzy tą fundację robią. Jak powrócę tej pierwotnej myśli z początku, my po prostu robimy żywy pomnik Jana Pawła II. Słowo Boże nie najpiękniejsze, ale prawdziwe.
Trochę sam ksiądz wywołał Karolinę do odpowiedzi, więc ja teraz zwrócę się w jej kierunku i zapytam tak, a co tobie dał tak naprawdę obozy, fundacja, ale tak personalnie?
Ja powiem szczerze, że jak dołączyłam do fundacji, to byłam przerażona tym wszystkim i nie widziałam totalnie w tym potencjału, nawet któregoś nie rozważałam odejście, ale tata gdzieś jakoś mnie popchnął do tego, mówi, jedź na ten pierwszy obóz, zobaczysz, może nie będzie tak źle. I pojechałam i dosłownie zakochałam się. Przefantastyczni ludzie, przefantastyczne osoby, cała formacja. Jakoś tak poczułam, że chciałabym iść w to dalej i chciałabym w tym być. I myślę, że dzięki fundacji jestem lepszym człowiekiem i że gdzieś mnie to bardzo rozwinęło. I jestem niesamowicie wdzięczna, że ja mogę być jedną z wielu tysięcy stypendystów.
No to powiedzmy jeszcze jedną rzecz, czego nie widzą nasi słuchacze, że Karolina ma bardzo lśniące w oczach łzy. Autentyczne.
To też świadczy o tym, że fundacja i jej dzieło to jest faktycznie ten żywy pomnik i ten pomnik budowany przez lata i właśnie o tej budowie przez lata teraz, księże Dariuszu, chciałem chwilę porozmawiać. Jak bardzo to się zmieniało przez te 25 lat? No bo mamy świadomość tego, że 25 lat temu Polska i Polacy wyglądali zdecydowanie inaczej niż wyglądają dzisiaj i ci młodzi ludzie, którzy zaczynali w 2000-2001 roku, dzisiaj... No, będąc w moim wieku, albo nawet trochę starsi, no to są zupełnie, zupełnie inni ludzie, a ci młodzi, i widzę to nawet na przykładach własnego syna, no to jest trochę inne pokolenie i trochę inny świat.
Tak, no dużo moglibyśmy historycznie i socjologicznie opisywać. No, jak papież odchodził z tego świata, mieliśmy pełne kościoły, dużo gorszą, dramatycznie gorszą sytuację ekonomiczną w Polsce. Teraz mamy czasy ogromnej prosperity. Co się zmieniło w młodych ludziach? No powiedzmy tak, te okoliczności bardzo ważne. Wybiorę kilka. Śmierć papieża. To jest naprawdę potężna zmiana w kościele w Polsce. 2-3 lata później pojawiają się media społecznościowe. Naprawdę one przeorały świadomości i też młodych ludzi. Pojawiła się wojna na Ukrainie, pojawiła się epidemia. To też naprawdę niektórym podcięło skrzydła. No i tych okoliczności, takich tych negatywnych, moglibyśmy mówić wiele. Natomiast co się nie zmieniło? A na przykład tak, na początku nasi studenci wybierali 80% kierunki humanistyczne, dzisiaj 90% techniczne. Informatyka, budownictwo, ale mają wszystkie kierunki. Naprawdę, proszę mi wierzyć, wybrali wszystkie kierunki studiów, spotykamy ich wszędzie w Polsce, we wszystkich instytucjach, we wszystkich uczelniach, we wszystkich instytucjach samorządowych, państwowych, mediach, szpitalach, teatrach, akademiach, wszędzie. W seminariach oczywiście mnóstwo, w zakonach. Ale co się zmieniło, co się nie zmieniło na przykład? Idealizm młodego człowieka. To, że on naprawdę poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak zbudować dorosłe życie, żeby było szczęśliwe. I tutaj na przykład to, co ma do zaoferowania Kościół, jest niezmienne. No, nie ma większej skały jak ten, który ma słowa życia wiecznego, który stwarza z nas nowych ludzi, z nas grzeszników stwarza nowych ludzi, daje nam perspektywę życia pięknego, choć wcale niełatwego, i perspektywy życia wiecznego. Ksiądz biskup Szymon tak mocno kilkakrotnie w pierwszym kazaniu powiedział w katedrze, że trzeba się liczyć z tym, że wyznawanie wiary w Chrystusa będzie się wiązało także z męczeństwem, z odrzuceniem, z wyśmianiem. Tak może być i tak wielokrotnie jest. I to się zmieniło. Kiedyś na przykład mnóstwo takiej siły wiary czerpało się z domu. Jak się chwiała moja wiara, przejechało się do rodziców, na przeświętą, do rodziny. Ale dzisiaj wielu ludzi w ogóle nie może liczyć na swoją rodzinę, bo tam nie ta wiara wyschła, nie? I właśnie dlatego są tak potrzebne te wszystkie grupy, stowarzyszenia, wspólnoty, fundacje, gdzie oni mogą po prostu czerpać wiarę. To się na pewno zmieniło. Obraz życia społecznego się zmienił. Natomiast moim zdaniem natura człowieka się nie zmienia. My się dopiero wtedy dobrze rozwijamy, jak wiemy, że jesteśmy kochani i że możemy kochać. To po prostu bez tego i bez tego doświadczenia Boga, który jest Ojcem, to jest dopiero jazda. Jak się tego doświadczy i że On bezwarunkowo i szaleńczo mnie kocha i kocha nie tylko mnie, ale wszystkich innych ludzi dookoła, tak się tego doświadczy, to wszystko w życiu się zmienia i wydaje mi się, że taka fundacja to jest akurat niezmienne. To jest niezmienne. My po prostu to im, czy to jest dobre słowo, oferujemy. W pewnym sensie tak, ale my to dajemy tego doświadczyć. To jest bardziej precyzyjne.
No właśnie o tym doświadczeniu też chciałem chwilę, bo z jednej strony obóz formacyjny to pielgrzymka z Rostkowa do Przasnysza i tutaj jakby ta święty Stanisław Kostka wiecznie żywy, szczególnie w tym roku jubileuszowym, ale z drugiej strony to też spływy kajakowe, ale też dla mnie, i to pamiętam doskonale z tej konferencji prasowej, która miała miejsce w zeszłym tygodniu, tej konferencji rozpoczynającej, to świadectwo wiary. I jak ważne to świadectwo wiary jest właśnie w takich obozach dla tych najmłodszych?
Oni się wzajemnie inspirują. Nie tylko zresztą w kwestie wiary. Obraz. Dziewczyna, Gosia, zresztą pamiętam doskonale, studiuje prawo. Jej wychowanką na obozie pewnym dawno temu jest Karolina. Przepraszam, Ola. Ściśle biorąc, Ola. Ola patrzy, bardzo się polubiły z Gosią. Ona studiuje prawo. Tamta też mówi, że też takie miała plany. No więc ona mówi, słuchaj, to w liceum musisz takie przedmioty, tak się ustawić. To trzeba zdać, tego trzeba się nauczyć. To bardzo pomaga. Trzeba się przygotować do tych egzaminów. Skracam. Efekt jest taki, że po kilku latach pracują w tej samej kancelarii prawnej. To jest właśnie siła wspólnoty. To jest siła przykładu, nie? I podobnie jest z wiarą. Ktoś myśli sobie, dobrze, jakoś tam się życie, jakoś się prześlizgnę, ale patrzy, kurczę, jego kolega poszedł do spowiedzi i był 45 minut. Na początku, wydaje się, nic się nie stało. Za 3 dni on prosił o spowiedź, nie? Pod wpływem konferencji, pod wpływem modlitwy, pod wpływem atmosfery, pod wpływem, że spojrzał, że dookoła w kolejce jest 6 konfesjonałów, tak w katedrze mieliśmy, i w każdej jest po 10 osób młodych, więc może i ja bym rzeczywiście ten balast z siebie zrzucił, tak? Tak to się dokonuje, więc musi być to spotkanie, musi być to przeskoczenie pewnej iskry, żeby się mogło dokonać.
Nie mogę nie zapytać, dlaczego akurat Płock? Dlaczego w tym roku akurat ponad 600 podopiecznych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia stypendystów przyjechało do Płocka?
okoliczności zewnętrzne mówiliśmy, święty Stanisław. Ale też i Pan Bóg działa na różne sposoby. Poznałem waszego księdza biskupa Szymona 20 lat temu na konferencji we Freising pod Monachium, którą zrobiło Renovabis, i było właśnie młodzieży. Poznałem jego kolegów, którzy studiowali w Wiedniu, kilku księży z Polski. I jak został biskupem płockim, to myślę sobie, przecież to jest wyraźny sygnał od Pana Boga, że działaj. I tak to było. Jeden telefon, potem spotkanie. Księży biskup był pełen obaw. Mówi, ale słuchaj, to jest małe miasto. Nie wiem, czy my damy radę. Księży biskupie, damy. Damy radę wspólnymi siłami. Dobrze, to jeżeli tak mówisz, to przyjeżdżajcie, nie? I co ciekawe, ksiądz biskup był na większości spotkań. I od początku do końca, z tymi instytucjami wszystkimi, ze szkołami wyższymi, z samorządem, z powiatami i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy widzieli, że biskup murem stoi, że on się z tego cieszy. On nas tam inspirował do pielgrzymki, która będzie trwała 2 miesiące przecież, do 15 września, śladami Stanisława, czyli z Wiednia do Rzymu przez piękne Alpy, Dolomity. Włoską, austriacką ziemię. Więc tak mi się wydaje, że był taki sygnał, biskup przyszedł do Płocka, to działaj. To jest jedno z tych miast, gdzie jeszcze nie byliśmy. Jest ich kilka. Jeszcze myślę o Opolu, w przyszłym roku będziemy w Elblągu. W tych innych dużych miastach wszystkich byliśmy. No i chcemy, żeby za kilka lat, można było powiedzieć, że fundacja przez 30 lat na przykład istnieje, jakbyśmy dożyli szczęśliwie, że była we wszystkich dużych, istotnych miastach w Polsce. To jest taka pielgrzymka. Kolejna rzecz. No właśnie, my coś dajemy od siebie, bo młodzi są widziani w tych żółtych koszulkach, są sympatyczni, ludzie podchodzą, pytają, w parafiach nas świetnie przyjęli. Ktoś tam ufundował lody, ktoś obiad, ktoś pieniądze, ktoś się popłakał. My z księżmi mówimy kazania i proszę sobie wyobrazić, przygotujemy się naprawdę świetnie. No i ludzie zadumani patrzą. Potem przychodzi stypendysta, trzęsącymi się rękami, udawiącym się głosem, opowiada o swoim życiu, co fundacja mu dała, na co wydał pieniądze i tak dalej. Siada i są zawsze oklaski. Widziałem to dziesiątki razy. Niewymuszone, nikt nie nakazuje. No to jest właśnie sygnał, że albo przychodzi pani z panem, już emeryci, sędziwi, pytają o tych ludzi, ja opowiadam, kim oni są, a ktoś do mnie mówi, znaczy ta pani mówi do tego pana, wiesz, to chyba jednak jest dobra przyszłość dla Polski, skoro są tacy tej młodzi ludzie, nie? No jak nie być wdzięcznym? A przecież oni dają nam pieniądze do puszek. Oni pozwalają nam w te stypendia fundować te 2000 co roku przez tyle lat. Więc tak sobie pomyślałem, skoro no wszystko wskazuje na to, że mamy tu wszystkie warunki i jeszcze tego świętego Stanisława w tak ważnej rocznicy, no to po prostu zaczęliśmy działać i okazało się to skuteczne.
To ja się teraz z powrotem zwrócę do naszych stypendystek i zapytam się, z jakim odbiorem wy się spotykacie w Płocku. Tak naprawdę nie tylko w Płocku, ale w każdym innym mieście poprzednio, gdzie byłyście. No bo jednak, kurczę, no nie chcę używać tego określenia, ale muszę. To jesteście trochę nowością w mieście.
My na pewno jako stypendyści, zwłaszcza w tych naszych różnego rodzaju koszulkach, zwracamy na siebie uwagę, ale ja na przykład już jeżdżąc na obóz właśnie od 2018 roku, zauważyłam po prostu taką życzliwość. Wydaje mi się, że my sami przyciągamy też ludzi, nie dość, że swoim wyglądem, to też taką po prostu czuć od nas energię i taką po prostu i od nas życzliwość w stosunku do tych ludzi i ludzie przez to też sami do nas tak za nami też trochę tak podążają i przyciągamy trochę tych ludzi, więc ja przede wszystkim się spotkałam zawsze z taką dużą życzliwością i właśnie ludzie zauważają też ten młody kościół już, o którym wcześniej mówiłam i zawsze też są pod ogromnym wrażeniem tego, że młodzi ludzie są w kościele, mimo że może na co dzień tego nie widać, ale właśnie zazwyczaj jak jesteśmy w jakimś mieście na obozie, to po prostu to miasto też tak trochę wzrasta i odżywa tą właśnie młodą energią.
Myślę, że Dariuszu, już tak kończąc naszą rozmowę, nie mogę nie zapytać, czego powinienem dzisiaj wam życzyć jako fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia?
No tego zapału do pracy, też znakomitych darczyńców, to jeszcze po raz kolejny chylę czoło przed milionami ludzi w Polsce, którzy przekazali na stypendia ponad 250 milionów złotych już, ćwierć miliarda przez te lata. My się już praktycznie do 300 milionów zbliżamy, gdzie prawie 10 tysięcy ludzi przeszło przez tę formację. Ktoś był rok, dwa, trzy, ktoś 10, bo i tyle można być. Więc takiego zapału, żeby to tchnienie pontyfikatu, jakim jest niewątpliwie obecność młodych w tych miastach, żeby trwało. I chyba najbardziej to bym powiedział, żebyśmy naprawdę na serio, już bez cienia emocji, jak najszybciej powrócili do jego nauczania. Szczególnie do tej pielgrzymki z 91 roku, kiedy u progu demokracji wyjaśnił nam 10 przykazań Bożych. Proszę mi wierzyć, to są tak dramatycznie prawdziwe i słowa i tak wtedy widać, jak to mówił prorok, który patrzył 50-100 lat do przodu. On większość rzeczy przewidział. Co się z nami stanie? Co z nami zrobi dobrobyt? Wtedy mówił. Wydaje mi się, że to jest czas, kiedy już się nacieszyliśmy różnymi rzeczami i kiedy widzimy, że no, można mieć wszystko, a de facto nie mieć nic, bo się nie ma siebie, nie ma się sensu życia, że trzeba powrócić do takich ludzi, popatrzeć na jego życiorys i na jego nauczanie. Trzeba tworzyć takie grupy, jak jedna z prezesek w Warszawie powiedziała mi, że w swojej grupie parafialnej przez kilkanaście lat przeczytali z wikariuszem wszystkie encykliki papieża, czytali je lekcję continua, kończyli jedną i punkt po punkcie analizowali następne. To się da zrobić. Nie wiem, czy to taka troszeczkę heroiczna rzecz, ale wziąć jego nauczanie. Przeżywam jakiś dramat cierpienia. proszę, weź sobie Salvivit i Doloris, przeczytaj sobie kilka punktów, zobaczysz. Papież, który wiedział to cierpienie i co on tam napisał. Przeżywasz, chcesz tworzyć małżeństwo, rodzinę, myślisz o dzieciach, przeczytaj sobie Familiaris Consortio, przeczytaj sobie pielgrzymki papieskie, kiedy on o tym mówił. To jest takie światło, ja tu mówię bez cienia przesady, to jest takie światło, które daje do myślenia, które daje siłę. Jak się słucha papieża, jest mnóstwo w internecie jego słów, które sam wypowiedział. Mamy filmy, mamy naprawdę wszystko, co potrzeba. To człowiek wtedy rośnie. Bo papież tu się nie spotykał z nami towarzysko, nie chciał nam schlebiać, tylko po prostu chciał głosić Ewangelię, bo powiedział, że tylko w taki sposób to życie może być sensowne. Więc tego bym życzył, żebyśmy wszyscy nie spodziewali się jakichś tanich emocji za dużo, chociaż one pięknie towarzyszą, ja bardzo je lubię, ale na tym no nie możemy poprzestać, musimy iść w głąb. Tak? No, zresztą jego hasło na nowe tysiąclecie, no wypój na głębie. Tak? To były, nie były słowa na wiatr rzucane, chyba że wiatr Ducha Świętego, ale on taki był, że on nas nie oszukiwał, on nas nie mamił, on nie ukrywał, że będzie ciężko. Po prostu mówił, no. A potem jak zaczynaliśmy żyć tak, jak on nauczał, to potem było, jejku, jakie to jest piękne. Nie jest łatwe, no nie jest, ale jest piękne. No więc no wszystko, co piękne, musi być trudne, musi być wymagające. Stąd właśnie hasło tego obozu na koszulkach, państwo widzicie. Wymagajcie od siebie, tam jest jeszcze mocniej, bo to jest kilka razy, powiem, że to w Polsce powiedział, było, musicie od siebie wymagać. To było mocne powiedzenie, nie tam, że możecie, zachęcam was, inspirujcie się. Nie, musicie od siebie wymagać. Nie ma innej drogi, tercium non datur, nie ma trzeciej drogi. No. Albo jesteś tutaj, albo twoje życie się rozsypuje, tak? To jest mocna prorocka mowa, tego się nie słucha dobrze, bo to jest wymagające. Ale jak człowiek posłucha i tą drogą idzie, no to widzi piękno, no widzi sens. No. I wydaje mi się, że tego bym tak sobie życzył i Kościołowi w Polsce, i sobie przede wszystkim. Wszystkim naszym stypendystom i w ogóle no, naszym wierzącym, żebyśmy byli dumni z tego Polaka, no, z takiego giganta ducha. No, przecież to była planetarna postać. Do dzisiaj, no mój kolega akurat wykłada filozofię i on ma na przykład telemosty sobie na Zoomie czy gdzieś i ma grupę na przykład w Wiedniu na uniwersytecie ludzi, którzy od kilkunastu lat inspirują się Wojtyłą i za chwilę, za dwa tygodnie mówi, wiesz, z Waszyngtonem miałem teraz połączenie 40 studentów, analizowaliśmy którąś tam encyklikę społeczną, zadali mi takie pytania, że będąc profesorem filozofii nie zawsze byłem w stanie odpowiedzieć, nie? Ja mówię, kiedy? No teraz, no dwa tygodnie temu. Nam się wydaje, że to jakaś postać historyczna, że niech sobie ksiądz da z tym spokój. Jedziesz za granicę, mówisz Jan Paweł II, a tu się ludzie uśmiechają, kiwają głowami, tam ci czytają, tu powstają publikacje. No więc zaraz, to może my coś źle tutaj zrobiliśmy w tej Polsce, albo nas źle pokierowano, albo mieliśmy za małą determinację w tym wszystkim. A gdzie indziej jest inaczej. Mnóstwo ludzi się nim inspiruje. W seminarium na przykład w Waszyngtonie czy w Bostonie jest mnóstwo kleryków. Okazuje się, że tradycyjna wiara, małżeństwa rodziców, Eucharystia, różaniec, który tak promował papież i dodał nam przez czwartą część, tak? I gdy się ich zapyta, to Wojtyła to jest po prostu dla nich, nie chcę powiedzieć idol, to źle brzmi, ale to jest autorytet. I oni się tego nie wstydzą. Oni z dumą mówią, tak, to jest to. To jest to kapłaństwo, które my chcemy robić. Takimi księżmi chcemy być, jak on i wielu innych. Nie? Wydaje mi się, że musimy się troszeczkę otrząsnąć. No, tutaj no, różne rzeczy nam się zdarzały po drodze. I też fałszywe oskarżenia odnośnie do papieża. I po prostu kpina, szyderstwo. Nie tylko z niego, w ogóle no, ze wszystkiego, co wartościowe. Jejku, no, nie odkrywajmy, może nie wyważajmy otwartych drzwi. Wszystko, co proste, co takie sobie jest niewymagające. Ale jak tylko się chce coś poważniejszego zrobić w życiu, cokolwiek, no to jest trud. No to jest niesienie krzyża, ale potem no, są piękne rzeczy. Więc tego bym nam życzył wszystkim, żebyśmy w papieżu odkrywali tego wspaniałego chłopaka Lolka, tego młodego chłopaka z gimnazjum, liceum, studenta, wreszcie księdza i tak dalej, aż po papieża, który, uwierzcie mi, miał dramatycznie, obiektywnie trudne życie. No wiecie, jak pod koniec życia przeżyć zamach na swoje życie i potem wyjść do ludzi, pojechać na dziesiątki pielgrzymek, na otwartych stadionach i otwartych przestrzeniach, mówić wiedząc, że w każdej chwili mogę zginąć. Bo wiem, jak to jest, bo ktoś do mnie strzelał. No to teraz powiedzmy, jak mówimy, że życie mamy ciężkie. No to co powiedziałby Wojtyła? 22-latek nie ma nikogo z rodziny. Jest wojna druga światowa. Czy on naprawdę nic z sobą nam nie mówi? Moim zdaniem mówi. Wszystkim, myślę, że się uśmiecha tak z przekąsem i mówi, słuchaj, nie żartuj, wcale nie masz tak trudnego życia. Tylko ci się tak wydaje.
No cóż, ja tego powrotu na ścieżkę Jana Pawła II, Karola Wojtyły życzę księdzu. Życzę wam, ale życzę też naszym słuchaczom.
Tak jest, pozdrawiamy państwa serdecznie.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj w studiu był ze mną ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Były też ze mną Dominika i Karolina, stypendystki fundacji. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Kłaniamy się, szczęść Boże. Pozdrawiamy państwa najserdeczniej.